Rozmowy nocą.
Dobry wieczór Państwu. Dziś chciałbym zaproponować Państwu pewną wędrówkę w głąb siebie. Ale będzie jeden warunek, by uczynić to z drugą osobą, tą najbliższą Waszemu sercu. Pewnie domyślacie się, że chodzi o osobę, którą po prostu kochacie. A w tą wędrówkę wybiorę się wraz z pewną parą małżonków, którzy od 40 lat prowadzą stowarzyszenie i ruch o nazwie Spotkania Małżeńskie. Te spotkania proponują zarówno dla osób wierzących, jak i niewierzących, a także poszukujących. Wydawać by się mogło, że propozycja jest dla wszystkich. Czy to możliwe? Z Państwem Ireną i Jerzym Grzybowskimi spotkałem się w miejscu, gdzie nikt nam nie przeszkadzał. W kawiarence przy dobrej czarnej kawie. Państwo stworzyliście tę formę spotkania małżeńskie. Można by powiedzieć, że taka prosta rzecz. No, ludzie się spotykają. Po co w takim razie spotkania małżeńskie?
No właśnie, spotkania, a ludzie się im w małżeństwie bardzo często nie spotykają, tylko rozmijają. I to, co proponujemy, to proponujemy małżeństwom spotkanie na podstawie pewnej formy dialogu, którą proponujemy w czasie naszych warsztatów rekolekcyjnych, która pozwala na lepsze, pełniejsze, głębsze zrozumienie siebie nawzajem. Wysłuchanie, zrozumienie, podzielenie się sobą.
Jak spotkania, no to oczywiście dwie osoby. Mąż i żona, narzeczony i narzeczona lub dwoje ludzi, młodych ludzi, którzy chcą razem ze sobą być.
Tak, zgadza się.
Dialog we dwoje. Do dialogu potrzebna jest i kobieta, i mężczyzna. Po prostu. Jak ważny jest dialog w małżeństwie?
Czasem słowem dialog określa się po prostu rozmowę. Doświadczenie prowadzenia wiele lat tych rozmów, widzimy, że to jest bardzo określona rozmowa. Widzimy, że zobaczyliśmy, że jak bardzo ważne jest wysłuchanie siebie nawzajem, bez wstępnego oceniania, bez oskarżania. Jak ważne jest zrozumienie siebie. Nie wszystko się da zrozumieć, ale przyjęcie również tego, czego nie rozumiem, i przebaczanie. Bo przecież nie jesteśmy doskonali, jeszcze nie jesteśmy w niebie. Także nie każda rozmowa jest dialogiem.
Żona powiedziała o przebaczaniu, a jednocześnie patrząc na współczesne małżeństwa, no można by zadać sobie pytanie, czy ludzie są przygotowani do małżeństwa?
No właśnie. Zazwyczaj zaczyna się od tego, że coś między chłopcem i dziewczyną zaiskrzy, pojawiają się uczucia i bardzo często na tych uczuciach buduje się dalej wzajemną więź. A to nie tędy droga do końca. Bardzo ważne są uczucia, ale ważna jest nasza postawa, nasze przygotowanie do tego, żeby być ze sobą na dobre i złe. To, czego uczymy, co proponujemy, również w dialogu narzeczonym czy przygotowującym się do małżeństwa, myślącym poważnie o swoim związku, to jest przede wszystkim zasygnalizowanie im problemu dojrzałości emocjonalnej, czyli żeby budować swój związek bardziej racjonalnie. Ale jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz w tym zakresie, mianowicie przygotowujący się do małżeństwa bardzo często nie rozmawiają ze sobą na różne tematy, które albo im się wydają niepotrzebne, albo się krępują i pomijają je. A one potem wychodzą, ujawniają się w małżeństwie i są często przyczyną konfliktu. Te wszystkie sprawy trzeba ze sobą po prostu wcześniej obgadać. Porozmawiać o tym przed zawarciem małżeństwa. Takimi tematami jest na przykład bardzo często liczba posiadanych dzieci, ale także dzisiaj coraz częściej obciążenia wyniesione z domów rodzinnych. Coraz więcej młodych ludzi pochodzi z tak zwanych rodzin dysfunkcyjnych. To ma ogromny wpływ na późniejszy związek. Nawet podświadomie oni sobie nie zdają sprawy, jak wiele cech, sposobów zachowania wynoszą z domów rodzinnych, co jest skażone z jednej strony tym, że są z rodzin rozbitych, z drugiej bardzo często alkoholizmem rodziców.
Tych problemów, z którymi muszą radzić sobie współczesne małżeństwa, jest bardzo dużo, Ale zastanawiam się, na ile te spotkania małżeńskie, dialog we dwoje, właśnie dialog we dwoje, przed, może poprawić kondycję współczesnych małżeństw.
Świadectwa uczestników tych par mówią, że tak, jesteśmy nadal po blisko 40 latach prowadzenia tych zajęć z przygotowującymi się do małżeństwa, stale otrzymujemy na końcu świadectwa, że popatrzyliśmy na siebie zupełnie innymi oczyma, porozmawialiśmy o tym, o czym nie przyszło nam do głowy. Słyszeliśmy świadectwa starszych wiekiem par, które przeżyły ze sobą 20-40 lat i mówiły o swoich kryzysach. Czujemy się bezpiecznie, im się udało, to i nam się uda. Jest pewna nadzieja i umysł. Oczywiście my nie dajemy żadnej karty gwarancyjnej, że się to małżeństwo, ten związek nie rozleci, ale w obliczu kryzysu małżeństwa, którego oni są świadomi, widzą, że jest nadzieja, że jest szansa na to, żeby trwać razem i że mają punkt oparcia również. Mogą potem pojechać na weekend, tak zwany weekend rekolekcyjny małżeński. Mogą dalej być w grupie, która będzie takim punktem oparcia dla nich.
Tak myślę sobie, bo pewnie wielu młodych ludzi, którzy zastanawiają się nad tym krokiem podjętym na całe życie, pewnym zobowiązaniem, jedni się tego obawiają i wycofują, a inni jednak chcą. No i potem jest ta codzienność. Na ile to przygotowanie jest ważne, bo odnoszę wrażenie, że to przygotowanie takie zwyczajne odbywa się na poziomie spacerów, patrzenia sobie głęboko w oczy, pójścia do kina, i brakuje tej głębokiej jakby refleksji nad przyszłością i zadawanie sobie tych trudnych pytań, o których Pan wspomniał.
No właśnie, to jest ta rozmowa o motywacjach zawarcia małżeństwa, o naszych nawykach, przyzwyczajeniach wyniesionych z domu. My to wszystko inspirujemy na tych zajęciach, inspirujemy to świadectwami małżeństw, które przez to przeszły, inspirujemy ich dialog, ich rozmowę, żeby oczywiście to nie rozwiązuje wszystkiego, ale jest jakimś popatrzeniem na swój związek właśnie nie tylko z perspektywy spacerów i kina.
Bardzo ważne jest właśnie głębsze poznanie nie tylko siebie nawzajem w różnych sytuacjach, ale też jakby nabycie wiedzy o tym, o czym mówią uczucia. Na jakiej podstawie naprawdę człowiek podejmuje różne decyzje i refleksja nad sposobem podejmowania decyzji, która jest w programie tych wieczorów dla zakochanych, jest niezmiernie ważna. Nie tylko wiedza, nie tylko uczucia, ale też umiejętność, własna umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
I do tego potrzebni są ci, którzy przeszli już, prawda?
Tak, tak. Prowadzą małżeństwa, które specjalnie są przygotowane do tego, żeby w określony sposób opowiedzieć o swoim doświadczeniu. Tak, żeby młodzi ludzie to właśnie mogli zrozumieć, mogli to też sami przeżyć, prawda? Bo to też jest na przeżyciu narzeczonych. Taki jest program.
I to, co jest bardzo ważne, to to, że nie mówimy ogólników, nie mówimy teorii, ona gdzieś zawsze w tle jest, ale to jest przede wszystkim, to są świadectwa z życia wzięte tych prowadzących.
No właśnie, to jest bardzo interesujące, że to jest oparte na praktyce, a nie na teorii, tak jak Państwo mówicie. To jest szalenie istotne dzisiaj dla współczesnego młodego człowieka, który chyba potrzebuje świadków, a nie tylko teoretyków małżeństwa.
Teorie wszyscy dość dobrze znają. Natomiast ważna jest właśnie praktyka i że to jest możliwe, że życie, małżeństwo może się udać i można naprawdę wytrwać ze sobą do śmierci.
Wytrwać i być szczęśliwym, bo chyba to też jest ważne, żeby ludzie byli szczęśliwi, a nie tylko wytrwali.
Tak, bo to szczęście to nie są filmy typu westernu. To szczęście jest innego rodzaju. Ono jest głębsze. I jeżeli nie pilnujemy tego, żeby naprawdę wzrastać jako człowiek po prostu, to wciąż wchodzimy w westerny.
jest jeszcze coś takiego jak pielęgnacja małżeństwa, prawda? I tej codzienności, no to też jest trud, to jest wysiłek, to nie jest takie oczywiste.
To nie jest oczywiste. Przypomina mi się takie powiedzonko, że narzeczeni czasem mówią, najważniejsze to do ślubu, a potem to już samo leci. Samo się nie leci, tylko się może rozlecieć. Po prostu potrzebne jest dbanie o dialog w codzienności. Wzajemne słuchanie, rozumienie się, dzielenie się sobą, przebaczanie w drobnych zupełnie rzeczach na co dzień. Bo to tak jest, no też jak, tak jak powiedzenie, z igły robią się widły, z drobnych nieporozumień robią się poważne konflikty, które powodują, że potem, że małżonkowie się rozchodzą.
A co Państwo by podpowiedzieli młodym ludziom, którzy właśnie przechodzą różnego rodzaju kryzysy? Jak je pokonywać? Jak radzić sobie, żeby nie za pierwszym razem, jak coś nam nie wyjdzie, jak dojdzie do jakiegoś konfliktu, żeby nie rezygnować, tylko żeby podjąć jakiś trud, no bo to jest pewnie podjęcie pewnego trudu.
Potrzebna jest świadomość, że nigdy nie jest za późno. Przyjeżdżali na nasze warsztaty rekolekcyjne, przyjeżdżały małżeństwa z różnych adresów, już po rozejściu się. Przyjeżdżały pojedynczo, ale przyjeżdżały małżeństwa po rozwodzie cywilnym i schodziły się. Oczywiście, jeszcze raz mówię, to nie dajemy żadnej konkretnej recepty poza tą, że potrzebny jest dialog, potrzebne jest wzajemne słuchanie, rozumienie się, dzielenie się sobą, przebaczanie, wyrozumiałość wzajemna. Te trzy zasady, słuchać, rozumieć, dzielić się sobą, to wydają się bardzo proste, ale one w codziennym życiu są bardzo trudne. Ale po prostu o wszystko trzeba dbać w codziennym życiu także. Nawet o jedzenie, prawda? Trzeba pójść do sklepu, a tutaj potrzebny jest pewien wysiłek pozytywnego nastawienia do drugiego człowieka, bo on także chce dobrej rzeczy, tylko rozumie inaczej, nie rozumiemy się po prostu. I chodzi o to, żebyśmy się rozumieli, no ale przedtem trzeba wiele rzeczy obgadać, bo są bardzo różne motywy, są sytuacje takie, że z góry się traktuje małżeństwo w sposób utylitarny dla jakichś określonych celów, a nie jako naprawdę bycie razem w miłości.
Tak sobie myślę, znowu sięgając w przeszłość, ale też przyglądając się młodym ludziom, mam wrażenie, że oni szukają tej drugiej połówki pomarańczy albo tej drugiej połówki jabłka. No pięknie to brzmi, tylko to tak chyba nie wygląda w życiu później. Czy udaje się skleić takie dwie połówki pomarańczy? Czy to o to chodzi w małżeństwie, czy może właśnie o coś zupełnie
tak,
innego?
Tylko że najczęściej to są inne pomarańcze. Mężczyzna i kobieta naprawdę różnią się między sobą. I nie o to chodzi, żebyśmy byli jednakowi, tylko o to, żebyśmy byli jedno, a to jest zupełnie co innego.
Tak sobie myślę, że pani po prostu mówi to, co jest najważniejsze i dlatego cóż tu więcej dopowiadać, prawda, byśmy byli jedno. No to jest szlachetne, ale no macie państwo również do czynienia z ludźmi niewierzącymi. Czy oni te argumenty ewangeliczne przyjmują? Czy musicie państwo szukać jakichś innych metod dojścia do rozwiązań różnych problemów?
Oni bardzo często odkrywają na naszych jednych i drugich rodzajach zajęć, czyli dla małżeństw, dla przygotowujących się do małżeństwa, że Pan Bóg to jest ktoś zupełnie inny niż był w ich dotychczasowych wyobrażeniach, tradycji wyniesionej z domu rodzinnego, pewnych zewnętrznych form pobożności. Odkrywając głębie w sobie, równocześnie odkrywają prawdziwego Pana Boga jako osobę, która i to, że otwarcie się na Pana Boga, na Jego łaskę, to jest największe wsparcie dla naszego związku i jego trwałości. Bóg mówi jednoznacznie, Jezus powiedział, trwajcie w miłości mojej, to jest podpis naszej ikony. Zdarzają się pojedynczo, ale zdarzają się śluby kościelne, zawarcie sakramentu małżeństwa przez pary, które ileś lat żyły bez sakramentu. Odkrycie Pana Boga jest czymś prawdziwego, jest niezwykle ważne, jak również popatrzenie na Kościół innymi oczyma, nie jak na instytucję, ale jako naprawdę wspólnotę świadków Chrystusa. Oni odkrywają również, że sakrament małżeństwa, zwłaszcza przygotowujący się, to nie jest ślub w kościele dla rodziny i dla długiej sukni i dla gości, tylko że to jest przeżycie dla nich wewnątrz, naprawdę przyjęcie łaski Bożej do umocnienia swojego związku i zawierzenie Jemu swojej przyszłości.
trudno mi jest jakby szukać kontrargumentów, bo dla mnie jest to zrozumiałe, ale pewnie nie wszyscy to rozumieją, choć rozumiem, że z tego, co usłyszeliśmy przed chwilą, wynika właśnie ten dialog, to wejście w dialog w relacji z Panem Bogiem i łaską i wejście w relację z drugim człowiekiem, z którym chcę być, to pomaga mi przetrwać te burze, wichry.
Ja myślę, że tutaj sprawa osoby, która deklaruje się jako niewierząca, jest jakby dwojakiego rodzaju, bo tak jak Jurek mówił, osoba, która się deklaruje jako niewierząca, ale przesiąknięta dobrem, łatwo odkrywa obecność Boga w swoim życiu. Natomiast zdecydowanie są osoby, które nie chcą, może tak powiem, nie chcą. I dobrze jest uczestniczyć w wieczorach dla zakochanych albo chociażby w rekolekcjach dla narzeczonych i poruszyć ten temat, bo tak naprawdę priorytety osób, które są zdecydowanie niewierzące i niechcące, jakby zdecydowanie, no jest bardzo wiele takich osób. I dobrze jest odkryć to przed ślubem, bo wtedy te najgłębsze priorytety są naprawdę inne.
Gdybyście Państwo chcieli zachęcić tych, którzy może nic nigdy nie słyszeli o spotkaniach małżeńskich, o dialogu, o tych rekolekcjach, to w jaki sposób byście powiedzieli do tych, którzy są obojętni?
To jest głębsza forma nauczenia się rozmawiania ze sobą, poznania siebie nawzajem, powiedzenia sobie, na czym nam naprawdę zależy, popatrzenia czasem na, popatrzenia na swój związek z trochę innej perspektywy, co jeżeli poważnie myślimy o swoim związku, no to jest chyba bardzo ważne. I to, że ważne jest, że nie ma na tych spotkaniach, nie ma żadnego moralizowania, nie ma żadnego tak zwanego nawracania, ale jest zachęta do pewnej takiej wewnętrznej refleksji nad swoim związkiem. A gdzie ich to zaprowadzi, to już jest ich sprawa wewnętrzna. Bardzo różnie to, różne są dalsze drogi.
Ja bym powiedziała, że to jest perspektywa głębszego życia. Propozycja, w jaki sposób myśleć o swoim wspólnym życiu w sposób bez porównania głębszy niż przeciętnie.
Ja mam wrażenie, że Państwo mówicie o tym bardzo z dużą, jeszcze wciąż taką młodzieńczą fantazją. Tak nie widzę u Was w ogóle zmęczenia, jakby, choć podejrzewam, że i trud w Waszym życiu musiał być i przychodziliście różne pewnie etapy, w których nie było łatwo, bo pewnie tak było.
No oczywiście, tak było. Tak, jakichś wielkich kryzysów nie mieliśmy, ale drobne zdarzają się często. Ktoś nam kiedyś powiedział w ogóle, że małżeństwo to codziennie żyje w jakimś kryzysie, jest jakiś kryzys, ale kryzys jest także po to, żeby spojrzeć na swoje życie w sposób nowy. Każdy kryzys trzeba podjąć. Warto każdy kryzys podjąć, a nie ulec mu.
A tak na zakończenie, gdybyście coś pogodniejszego, znaczy wszystko jest pogodne, bo ja mam wrażenie, że my mówimy o rzeczach ważnych, ale też ciekawych, choć też trudnych, bo przecież to jest pewnego rodzaju wysiłek, żeby się dobrze przygotować do małżeństwa. To powinien być chyba wysiłek, bo im więcej włożymy przed, tym więcej wyjmiemy po. A może się mylę? I tak, i nie.
I tak, i nie. Dlatego, że do małżeństwa nie można się tak naprawdę bardzo dobrze przygotować. Trzeba być świadomym, co to jest i w co się zaczynamy, w co wchodzimy. Natomiast chodzi o to, żeby już od momentu, kiedy mieszkamy razem, kiedy jesteśmy po ślubie, żeby wiedzieć, że różne trudne rzeczy nas będą spotykać, i być otwartym na to, żeby je przezwyciężać. I są sytuacje zaskakujące w życiu, których niejednokrotnie nie jesteśmy w stanie przewidzieć przed ślubem.
Nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Tego się absolutnie nie da zrobić.
Ale da się przezwyciężyć.
Trzeba się tak starać.
Bardzo Państwu dziękuję.
I my dziękujemy
za to, co robicie przede wszystkim. I za ten trud, który poświęcacie tak naprawdę dla innych.
Nie, dla siebie.
Tak, że...
Nie, no.
No i tak nasza rozmowa dobiegła końca. A dla tych z Państwa, którzy może zainteresowali się tą formą, a może wśród swoich najbliższych macie kogoś, kto nie wie, jak się przygotować i co zrobić, zapraszam. Może właśnie warto spróbować tej propozycji. Spotkania małżeńskie są dostępne w wielu miastach Polski, także w Trójmieście. Zachęcam Państwa bardzo, życząc dobrej nocy i wspaniałych myśli, a żegnam się wraz z Julią Baranowską, która audycję zrealizowała. Andrzej Urbański.
Rozmowy nocą.